Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Oczywiście słuchaliśmy zespołu Ich Troje, jest godzina 7:44 i znowu doktor pojawi się na naszej antenie, doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6 miliardów złotych, tyle mamy za 6 miliardów złotych czy euro?
To jest 6 miliardów złotych, ja to przeliczyłem na złotówki. To jest, tak mi się wydaje, że to jest kwota, którą rząd polski musi zapłacić firmie Pfizer za nieodebrane szczepionki.
Czyli te szczepionki to jest to odszkodowanie, to jest to zablokowanie kont jednej z bardzo ważnych polskich firm, czyli krótko mówiąc, komornik już i Pfizer odbiera te pieniądze. Dlaczego płacimy?
Znaczy, cała historia to jest takie przedstawienie w dwóch aktach. Ja pozwolę sobie w krótkich żołnierskich słowach przedstawić państwu, jak to wyglądało. Ponieważ uczestniczyłem niejako w akcie pierwszym i akcie w drugim. Akt pierwszy. Resort zdrowia za poprzedniej władzy został poinformowany o dwóch spostrzeżeniach ekspertów rynku zdrowia. Po pierwsze, powiedzieliśmy, pogarsza się wyszczepialność społeczeństwa. Drugie, zastanawiająca jest droga szybkich mutacji wirusa SARS-CoV-2. W następstwie tych dwóch spostrzeżeń zaproponowaliśmy ograniczenie kontraktowania dużej ilości szczepionek. Ja tutaj użyję dla państwa takiego obrazowego przykładu. Jeżeli mamy dwuletnie dziecko, to nie kupimy mu 100 par obuwia, bo dziecko rośnie i budziki trzeba kupować coraz większe co jakiś czas. Tak samo jest ze szczepionkami patogenów, czyli wirusów i bakterii, które intensywnie mutują, zmieniają się, przeobrażają się, ponieważ szczepionka nie działa na wszystkie mutacje, tylko działa na tą, przeciwko której została wyprodukowana. To jest takie ograniczenie szczepionek, no i naszego rozumu. Akt drugi. Po wyborach w 2023 roku poinformowałem osobiście senatora z Koalicji Obywatelskiej o konieczności i możliwości rozmowy przed sądami z firmą Pfizer. Polska miała dobre argumenty. Te argumenty zostały znalezione przez grupę ekspertów, którzy współpracują również z Komisją Europejską. I uważaliśmy, że lepiej negocjować i rozmawiać przed salą sądową niż na sali sądowej, niż w sytuacji, kiedy zapadają różne wyroki. Z wyrokami jest tak, póki nie zapadnie, nie wiemy, jaki będzie. Jest ta niepewność. Niestety w pierwszym i w drugim przypadku postąpiono tak samo. Obie partie zlekceważyły naszą ofertę. Był totalny brak reakcji ze strony resortu zdrowia i jakby założono, że pani wiceminister, która jest wybitną specjalistką od stosunków międzynarodowych, bez całkowitej znajomości i rozumienia zasad rynku farmaceutycznego, który jest specyficzny i inny, poradzi sobie doskonale. No, jak sobie poradziła, to widzimy. Co będzie dalej, nie wiemy. Jest nam niezwykle przykro, że nie wykorzystano potencjału mądrych ludzi, którzy w Polsce są.
To w Polsce zaczyna być normą raczej niż przypadkiem, ale pytanie, jakie dobre argumenty mamy i mieliśmy?
Te dobre argumenty są związane z przyszłą współpracą na rynku z firmą farmaceutyczną. Każda firma farmaceutyczna chce mieć dobre relacje w takich zasadach jak rejestracja, refundacja, specjalne wskazania, programy lekowe i tak dalej. I firma, która ma dużo leków, tak jak Pfizer, myślę, że nie odrzuciłaby rozmów szczegółowych na ten temat. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one są bardzo specjalistyczne, ale w mojej opinii, ja na rynku farmaceutycznym, proszę Państwa, pracuję ponad 54 lata, jestem ekspertem Komisji Europejskiej, w związku z tym wiem, co można było zrobić, aby uzyskać próbę porozumienia się z firmą i zminimalizować straty, które powstały w wyniku błędnych politycznych decyzji, a nie merytorycznych poprzedniego rządu.
Czyli krótko mówiąc, trzeba było się zdecydować na zwykłe handlowe negocjacje. Macie w refundacjach, dostajecie tyle i tyle. Jeżeli cofniemy refundację, no to wtedy w budżecie polskim zostaną te pieniądze na ewentualne odszkodowanie, ale wy nie będziecie mieli przez następne 10 lat żadnej możliwości dostępu do polskiego rynku. Tak te negocjacje powinny się odbywać?
Tak, panie redaktorze, pan jest specjalistą i pan doskonale wie, jak to wygląda. No, taka jest brutalna prawda.
Ale najgorsze, że nie jestem specjalistą, tylko to się wydaje takim zwykłym, logicznym postępowaniem.
Ja bym powiedział tak. Ministerstwo Zdrowia od 30 lat jest niezdobytą twierdzą mądrości. Nieważne, która partia rządzi, który minister. Zawsze jak się pojawia nowy minister, pojawia się przekonanie, jestem wybrankiem świata, jestem najmądrzejszy, a reszta wynocha.
Ale twierdza mądrości dwuznaczne. Znamy Tolkiena, twierdza mądrości, znaczy mądrość jest w środku czy na zewnątrz?
Mądrość jest na zewnątrz, a w środku jest pustka, bo patrzymy, jakie są efekty. Patrzymy, co się dzieje w służbie zdrowia, patrzymy, ile ma Polska zapłacić pieniędzy zamiast przeznaczyć je na leczenie chorych dzieciaków. To są efekty pustoty w twierdzy i braku woli do słuchania tych, którzy są poza twierdzą mądrości.
No, ale ta pustota w twierdzy doprowadza do właściwie wielkiego kryzysu w całym systemie służby zdrowia.
Tak jest. To jest niebezpieczne, bo ja mówię, jeżeli inne działy gospodarki będą miały potknięcia, to nie będzie to tak bolesne, proszę Państwa, jak ochrona zdrowia. Dlatego, że każdy człowiek, który się urodzi, będzie miał w swoim życiu kontakt z ochroną zdrowia i będzie potrzebował sprawnego systemu, żeby żyć dłużej i lepiej. Jeżeli nie opracujemy, nie zrobimy porządku w tym zakresie, to no, będzie jak było, albo jeszcze gorzej. Na przykład muszę powiedzieć, że usłyszałem, że pani minister ma dwa projekty. No co z tego, że ma dwa projekty? Ja też mam dwa projekty, jak usprawnić służbę zdrowia na Marsie, a drugi na Wenus. I co z tego wynika? Nic. Proszę Państwa, muszą być działania. Zasada jest bardzo prosta. Wyznaczamy cel i ten cel ma być osiągnięty. I koniec. A nie gadanie i gadanie.
No dobrze, to powiedział pan twierdza mądrości, czyli mądrość mieszka na zewnątrz, ale czy w tej mądrości, która jest na zewnątrz Ministerstwa Zdrowia, jest jakiś taki projekt, który mógłby uzdrowić chorą służbę zdrowia? Jest gdzieś to myślenie?
Są różne projekty, ale one a priori przez kolejnych ministrów zdrowia są odrzucane w myśl zasady. To jest poza twierdzy mądrości. To na pewno jest złe. Czytałeś? Nie, nie czytałem, ale wiem. To, tak to funkcjonuje.
I niezależnie od tego, który minister wchodzi do tego gmachu przy ulicy Miodowej?
Tak. To nie ma nic związanego z kolorem partii politycznej.
Ale jest... dlaczego? Bo jest taki układ, nie wiem, układ interesów, układ towarzyski. Urzędnicy decydują o tym. Co jest przyczyną?
Przyczyną są według mnie złe doktryny polityczne, które zakładają, że nieistotne jest zdrowie Polaków, istotne jest utrzymanie się u władzy każdej formacji. I to powoduje, że są podejmowane karygodnie złe decyzje, o których wiemy albo nie wiemy, zależy czy się zupa wyleje, i one skutkują tym, co mamy. Przecież to, co jest, to jest efekt decyzji. To nie jest to, że Polacy chorzy psują system, coś wymyślają. Nie, to jest system chory, bo oparty na złych założeniach. I to widzimy.
A te złe założenia, możemy je nazwać? Co to za założenie, które psuje system opieki zdrowotnej?
To znaczy, powiedziałbym tak. Pierwsze założenie, które powinno być akceptowalne, to jest zdrowie Polek i Polaków jest ponadpartyjnym interesem. I ten interes musi być tak prowadzony, żeby zabezpieczał potrzeby. Bez względu na to, jak duże koszty w wyborach poniesie dana formacja. To jest priorytetem. Priorytetem dla mnie nie jest, żeby i Ksiński był premierem, czy był u władzy. Priorytetem jest dla mnie, żeby moi pacjenci w szpitalu, w którym pracuję, mieli lepsze leki, byli lepiej leczeni i żyli dłużej. To jest moim priorytetem.
I to nie jest przy założeniach reformy służby zdrowia, to przecież już mieliśmy jedną reformę, drugą reformę, naprawianie pierwszej reformy, naprawianie drugiej reformy i co? I
znaczy,
nic.
To są takie zabawy. Ja od 30 lat obserwuję albo początkowo uczestniczyłem, w tej chwili jakby zdegustowany tym, co się dzieje, powiedziałam dosyć, i widzę te takie pozorne zabawy, które nic nie wnoszą, jest to bicie piany, a jak się to ściśnie i przyjdzie pytanie, jaki jest rezultat finalny, co zrobiliście, to jest cisza i patrzenie w sufit tych decydentów, których się o to pyta.
To jeszcze raz wróćmy do tego Pfizera. Ile tych szczepionek nieodebranych, za które musimy zapłacić?
Znaczy, to jest kilka milionów, ja nie pamiętam dokładnie liczby.
Ale to jest tak, kilka milionów szczepionek żeśmy zamówili w trakcie COVID-u. W ogóle żeśmy zamówili dużo więcej, bo część Polacy sobie wszczepili.
Znaczy tak, zamówienia szły kaskadowo.
Z Unii Europejskiej szły zamówienia, tak. Przez Unię Europejską.
Tak. I to, co ja mówię, to dotyczyło końcówki zamówień, czyli była opinia, żeby tą kaskadę, ten szeroki strumień zawęzić do węższego strumyka, bo to zabezpieczyłoby potrzeby. Poza tym obserwowaliśmy te zmiany tego wirusa i pojawiły się różne pytania. Państwo wielu pytań nie widzieliście w mediach, ponieważ one były jakby dyskutowane w bardzo zamkniętych gremiach. Zastanawialiśmy się, jak robić to wszystko, żeby uratować jak najwięcej ludzi, bo to był cel. Nas nie obchodziły słupki partyjne. Chcieliśmy uratować. Proszę Państwa, w COVID-zie zmarło 120 tysięcy. Zobaczcie, ile to jest osób.
Tak, myślałem, że jeszcze pan doktor doda do tego zdanie, jak to się stało, że kupiliśmy szczepionki, znaczy zapłacimy za szczepionki, które nie dotarły do Polski, które zamówiła Unia Europejska, a rachunek jest wystawiony Polsce. Jak do tego doszło?
To znaczy, to jest sytuacja taka, że Unia Europejska nie zamówiłaby takiej ilości szczepionek, gdyby nie decyzja polskiego rządu, że z całej puli chce wziąć tak duży woreczek szczepionek. Gdybyśmy mieli rozum wtedy i powiedzieli, bierzemy mniejszy woreczek szczepionek, to Unia by zamówiła mniej, bo przecież Unia jest wszystko jedno. No jeżeli jestem hurtownikiem.
Ja nie jestem pewny, czy Unii jest wszystko jedno, bo są te słynne, nieujawnione SMS-y między Pfizerem a panią von der Leyen, więc może nie było Unii wszystko jedno, bo może tam był element korupcyjny, który był bardzo istotny.
Znaczy, ja bym powiedział tak. Są różne teorie spiskowe. Póki one nie zostaną ujawnione potwierdzone, to ja stosuję taką zasadę w życiu, że o nich nie mówię, dlatego żebyśmy zapętlili się w jakichś paranormalnych domysłach, które do niczego nie prowadzą. Ja jestem niezwykle pragmatycznym człowiekiem. Proszę Państwa, ja jestem farmakologiem, ja jestem prosty człowiek, który mówi tak, ma pacjent lek, obserwuje działania, są dobre, lecimy, są złe, zmieniamy lek albo inaczej ratujemy pacjenta. Jestem pragmatyczny, tak zostałem wychowany w moim zawodzie.
A w zawodzie dziennikarza też czasami ważna jest teza i ważna jest próba zobaczenia, co się z tą tezą dzieje, bo pani von der Leyen nie ujawniła SMS-ów, więc jest jakiś powód, dla którego nie ujawniła tych SMS-ów. Jaki to jest powód? Oczywiście nie wiemy, ale wiemy, że Polska ma zapłacić 6 miliardów złotych za szczepionki Pfizera, bo źle negocjowaliśmy i nie skorzystaliśmy z wiedzy tych, którzy wiedzę posiadają. Tak, panie doktorze?
Tak jest, panie redaktorze, taka jest konkluzja.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, prezes zarządu Fundacji Razem w Chorobie Wszystkiego. Zdrowia, panie doktorze.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest... Moje uszanowanie.
Wszystkiego dobrego, jest godzina 8:00.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.